Sztandar Biblijny numer 150, sierpień 2000 roku. Biblia jako boskie objawienie rozpatrywana w świetle rozumu. Instrukcje udzielone osobom wyznaczonym do pełnienia władzy świeckiej jako pochodzące od Boga są przykładem prostoty i czystości. Mojżesz oświadczył ludowi w obecności owych sędziów: i rozkazałem sędziom waszym na on czas, mówiąc: wysłuchiwajcie spraw między bracią waszą, i sądźcie sprawiedliwie między mężem i między bratem jego, i między przychodniem, obcokrajowcem, jego. Nie miejcie względu na osoby przy sądzie, tak małego jako wielkiego wysłuchiwajcie, nie bójcie się nikogo, albowiem sąd Boży jest, a jeśliby co przytrudniejszym było dla was, odnieście do mnie, a ja tego przesłucham. 5 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 16 i 17. Po śmierci Mojżesza trudne sprawy bezpośrednio były przedstawiane Panu przez najwyższego kapłana. Odpowiedź otrzymywana przez Urim i Tumim brzmiała: tak lub nie. Co powiemy w świetle tych faktów o teorii sugerującej, iż te księgi zostały napisane przez nieuczciwych kapłanów, aby sobie zabezpieczyć wpływy i władzę nad ludem? Czy tacy ludzie dla takiego celu zmyśliliby zapisy szkodzące celowi, jaki zamierzali osiągnąć? Zapisy, które stanowczo dowodzą, iż wielki wódz Izraela na rozkaz Boga odsunął kapłanów od władzy cywilnej, oddając ją w ręce ludu, chociaż sam należał do rodu kapłańskiego? Czy ktokolwiek mógłby uznać taką konkluzję za rozsądną? Ponadto zasługuje na uwagę fakt, iż ustawy najbardziej rozwiniętych cywilizacji XX wieku troskliwie nie zabezpieczają praw i przywilejów biednych oraz bogatych jako równych wobec prawa cywilnego. Prawo Mojżeszowe nie czyniło w tym względzie absolutnie żadnej różnicy. Żaden naród nie wydał tylu dekretów, które z równą troską strzegłyby lud przed niebezpieczeństwem zubożenia jednych i nadmiernym bogaceniem oraz powiększaniem władzy drugich, i regulowały tę sprawę. Prawo Mojżeszowe przewidywało przywracanie do pierwotnego stanu posiadania, czyli restytucję, co 50 lat, w tak zwanych latach jubileuszowych. Prawo to, zapobiegając zupełnemu ubóstwu, zapobiegło tym samym gromadzeniu bogactwa w rękach nielicznych osób. 3 Mojżeszowa rozdział 25 wersety 9, 13, 23, 27 i 30. W rzeczywistości uczyło ono ów naród uważać się nawzajem za braci i działać odpowiednio do tego, czyli pomagać sobie bez wynagrodzenia i przyjmowania lichwiarskich odsetek. Patrz, 2 Mojżeszowa rozdział 22 werset 25, 3 Mojżeszowa rozdział 25 wersety 36 i 37, 4 Mojżeszowa rozdział 26 wersety 52 i 56. Wszystkie ustawy ogłaszano publicznie, aby w ten sposób zapobiec nadużyciom w manipulowaniu prawami ludu. Były też wystawione w takim miejscu, w którym każdy, kto chciał je przepisać, mógł to uczynić, w tym celu, aby najuboższy i najmniej wykształcony mógł je poznać, nałożono na kapłanów obowiązek odczytywania ich zebranym w czasie świąt, które obchodzono co 7 lat. 5 Mojżeszowa rozdział 31 wersety 10 i 13. Czy słuszne jest mniemanie, iż takie ustawy i zarządzenia ustanawiali źli ludzie lub tacy, którzy za pomocą intryg chcieli pozbawić naród jego wolności i szczęścia? Takie przypuszczenie byłoby niedorzeczne. Jeśli idzie o zabezpieczenie praw i interesów obcokrajowców, a nawet wrogów, prawo Mojżeszowe o 32 stulecia wyprzedziło podobne ustawy, O ile rzeczywiście w jakimkolwiek najbardziej cywilizowanym kraju doby obecnej istnieje równemu pod względem bezstronności i życzliwości. Czytamy w Biblii. Prawo jednak je mieć będziecie, tak przychodzeń, obcokrajowiec, jako i w domu zrodzony będzie u was, bom ja Pan, Bóg wasz. Druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 49, trzecia Mojżeszowa rozdział 24 werset 22. Będzieli mieszkał z tobą przychodzeń w ziemi waszej, nie czyńcie mu krzywdy, jako jeden z waszych w domu zrodzonych będzie u was przychodzeń, który jest u was gościem, i miłować go będziesz jako sam siebie, boście i wy przychodniami byli w ziemi egipskiej, jam Pan, Bóg wasz. Trzecia Mojżeszowa rozdział 19 wersety 33 i 34. Gdybyś natrafił wołu nieprzyjaciela twego, albo osła jego błądzącego, zwrócisz, a dowiedziesz go do niego, jeśli byś ujrzał, że osioł tego, który cię ma w nienawiści, leży pod brzemieniem swoim, a zali zaniechasz, abyś mu pomóc nie miał. Owszem poratujesz, pomożesz, go pospołu z nim. Druga Mojżeszowa rozdział 23 wersety 4 i 5. Nie zapomniano też o niemych zwierzętach. Tak wobec nich, jak i wobec ludzi okrucieństwo było surowo zabronione. Wół w czasie młócenia zboża nie mógł mieć kagańca na pysku, z tego powodu, że pracujący zasługuje na posiłek. Wół i osioł nie mogły ciągnąć jednego pługa, ponieważ nie mają takiej samej siły i równego kroku, byłoby to okrucieństwem. Odpoczynek dla nich też był zabezpieczony. Piąta Mojżeszowa rozdział 25 werset 4, rozdział 22 werset 10, druga Mojżeszowa rozdział 23 werset 12. Niektórzy ludzie mogliby twierdzić, że kapłaństwo było samolubną instytucją, gdyż pokolenie Lewitów utrzymywało się z corocznej dziesięciny indywidualnie przedkładanej kapłanom przez ich braci z pozostałych pokoleń. Fakt ten, przedstawiony w taki sposób, jest krzywdzącą prezentacją powszechną pośród sceptyków, którzy być może nieświadomie, fałszywie przedstawiają jeden z najbardziej godnych uwagi dowodów udziału Boga w zorganizowaniu tego systemu, nie będącego dziełem samolubstwa i intryg kapłaństwa. Wprawdzie często zdarza się, iż jest on fałszywie przedstawiany przez współczesne kapłaństwo, które powołując się na ów system jako precedens nie wyjaśnia jednak, na jakiej zasadzie został ustanowiony, i na czym polegała metoda płacenia dziesięciny. Faktycznie, sprawa obłożenia dziesięciną była oparta na ścisłej sprawiedliwości. Gdy Izrael posiadał ziemię chananejską, Lewici mieli takie samo prawo do udziału w ziemi, jak pozostałe pokolenia. Na wyraźny rozkaz Boga nie otrzymali jednak ziemi, z wyjątkiem pewnych miast lub wiosek, w których mieli zamieszkać, rozproszeni pośród różnych pokoleń, i usługiwać im w sprawach związanych z religią. 9 razy zakaz ów był wydawany przed podziałem ziemi. W zamian za ziemię powinni coś otrzymać, i dlatego właśnie dziesięcina była tym godziwym i sprawiedliwym zapewnieniem ich bytu. To nie wszystko. Dziesięcina, jak już dowiedzieliśmy się, chociaż była wobec pokolenia Lewiego sprawiedliwym długiem, nie była jednak nałożonym siłą podatkiem, lecz płaconą dobrowolnie daniną. Żadną też groźbą nie zmuszano do płacenia dziesięciny. Składanie jej zależało od sumień Izraelczyków. Jedynymi napomnieniami pod adresem ludu w tej sprawie są następujące wersety: a strzeż je, abyś snąć nie opuszczał Lewity po wszystkie dni twoje w ziemi twojej. Piąta Mojżeszowa rozdział 12 werset 19. A Lewity, który mieszka w bramach twoich, nie opuścisz go, ponieważ nie ma działu ani dziedzictwa z tobą w ziemi. 5 Mojżeszowa rozdział 14 werset 27. Pytamy zatem, czy rozsądnym jest przypuszczenie, że ten układ spraw został ustalony przez samolubnych i ambitnych kapłanów? Zarządzenie wydziedziczające ich samych i uzależniające od utrzymywania ich przez współbraci? Czy rozum nie mówi nam o czymś przeciwnym? W harmonii z powyższym i jednako niewytłumaczalny, jak tylko w sposób już przedstawiony, to jest, iż Bóg jest autorem tych ustaw, jest fakt, że nie poczyniono żadnego zabezpieczenia, by oddawano cześć kapłanom. Oszuści nie byliby w żadnej sprawie tak ostrożnymi, jak w zapewnieniu sobie czci oraz szacunku, a srogich kar i klątw dla tych, którzy by ich źle traktowali. Niczego takiego w Piśmie Świętym nie ma. Nic nie mówi ono o zabezpieczeniu oddawania szczególnej czci kapłanom, ani o ich nietykalności w obliczu przemocy lub znieważenia. Prawo powszechne, które nie robiło różnicy między klasami i nie miało względu na osoby, było ich jedyną ochroną. Jest to tym bardziej znamienne, iż sposób traktowania sług, cudzoziemców i starców był przedmiotem specjalnego ustawodawstwa. Na przykład, przychodniowi nie uczynisz krzywdy, wdowy ani sieroty trapić nie będziecie, a one by wołały do mnie, Boga, słysząc wysłucham wołanie ich. I rozgniewa się zapalczywość moja, a pobije was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a synowie wasi sierotami. 2 Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 21 do 24, rozdział 23 werset 9, 3 Mojżeszowa rozdział 19 wersety 33 i 34, nie uczynisz krzywdy najemnikowi ubogiemu i potrzebnemu z braci twoich, albo z cudzoziemców twoich, którzy są w ziemi twej, w bramach twoich. Tegoż dnia dasz mu zapłatę jego przed zajściem słońca, albowiem ubogi jest, a z tego żywi duszę swoją, żeby nie wołał przeciwko tobie do Pana, a zostałby na tobie grzech. 3 Mojżeszowa rozdział 19 werset 13, 5 Mojżeszowa rozdział 24 wersety 14 i 15. 2 Mojżeszowa rozdział 21 wersety 26 i 27. Przed człowiekiem sędziwym powstań, a czci osobę starego. 3 Mojżeszowa rozdział 19 werset 32 oraz rozdział 19 werset 14. To wszystko, a jednak nie ma w tym niczego szczególnego na temat kapłanów, lewitów lub ich dziesięcin. Zarządzenia sanitarne zakonu tak potrzebne biednemu i długociemiężonemu narodowi razem z zarządzeniami i ograniczeniami dotyczącymi zwierząt czystych i nieczystych, które mogły lub nie mogły być spożywane, są godne uwagi i łącznie z innymi zarysami będą stanowiły, jeśli miejsce na to pozwoli, przedmiot naszych dociekań, pokazując, iż zakon nie pozostaje w tyle za ostatnimi wynikami wiedzy medycznej doby dzisiejszej, jeśli ich nie wyprzedza. Zakon mojżeszowy ma też charakter typiczny, ale to zagadnienie musimy pozostawić do późniejszego omówienia, chociaż, pomimo naszego pobieżnego przeglądu, otrzymaliśmy przytłaczające dowody, iż to prawo, które stanowi jedynie zręby całego systemu objawionej religii, której szczegóły uzupełniają pozostałe części Biblii, jest naprawdę wspaniałą manifestacją mądrości i sprawiedliwości, szczególnie jednak wtedy, gdy zwróci się uwagę na czas jego powstania. Wszyscy muszą przyznać, iż zakon analizowany w świetle rozumu nie nosi śladów autorstwa złych ludzi, lecz odpowiada temu, czego natura naucza na temat boskiego charakteru. Zakon daje dowody boskiej mądrości, sprawiedliwości i miłości. Ponadto Mojżesz, ów pobożny i szlachetny prawodawca, nie przyznaje się do autorstwa tych ustaw, lecz przypisuje je Bogu. Druga Mojżeszowa rozdział 24 werset 12, piąta Mojżeszowa rozdział 9 wersety od 9 do 11, druga Mojżeszowa rozdział 26 werset 30, trzecia Mojżeszowa rozdział 1 werset 1. Zważywszy jego charakter oraz rozkaz wydany ludziom, by nie świadczyli fałszywie, unikali hipokryzji oraz kłamstwa. Czy właściwym byłoby przypuszczenie, że taki mąż mógłby kłamać i manipulować własnymi poglądami oraz ustawami jakoby pochodzącymi od Boga? Należałoby też pamiętać, że obecnie studiujemy kopię Biblii i dlatego uczciwość, która ją cechuje, stosuje się też do następców Mojżesza, bo choć wśród nich znajdowali się ludzie źli, którzy starali się o własne dobro, a nie bliźnich, oczywiste jest jednak, że nie usiłowali sfałszować świętych pism, które do dzisiejszego dnia pozostały czystymi. Prorocy Biblii. Przypatrzmy się teraz ogólnemu charakterowi proroków Biblii oraz ich świadectwom. Zadziwiającym faktem jest, iż ci prorocy, z nielicznymi wyjątkami, nie pochodzili z klasy kapłańskiej, i to, że proroctwa ich powszechnie budziły odrazę zarówno u zdegradowanego i oportunistycznego kapłaństwa, jak i narodu skłonnego do bałwochwalstwa. Istotą ich posłania od Boga do narodu było zazwyczaj strofowanie za grzech powiązane z ostrzeżeniem o nadchodzących karach i przeplatane sporadycznymi obietnicami o przyszłych błogosławieństwach, jakie nastąpią po ich oczyszczeniu z grzechu i powróceniu do Pańskiej łaski. Doświadczenia ich w większości były nie do pozazdroszczenia, bowiem urągano im, wielu z nich uwięziono i skazano na gwałtowną śmierć. Zobacz, pierwsza królewska rozdział 18 wersety 4, 10, 17 i 18, rozdział 19 werset 10, Jeremiasza rozdział 38 werset 6, Żydów rozdział 11 wersety od 32 do 38. W niektórych wypadkach lata upłynęły po ich śmierci, zanim uznano ich prawdziwy charakter jako boskich proroków. Mówimy tylko o tych proroczych pisarzach, których oświadczenia dowodzą bezpośredniej inspiracji ze strony Jehowy. W związku z tym warto zwrócić uwagę, że w nadaniu zakonu Izraelowi nie pośredniczyli kapłani. Dał go Bóg ludowi przez Mojżesza, druga Mojżeszowa rozdział 19 wersety od 17 do 25, piąta Mojżeszowa rozdział 5 wersety od 1 do 5. Ponadto zobowiązano każdego Izraelitę do strofowania tych, którzy naruszyliby zakon, trzecia Mojżeszowa rozdział 19 werset 17. A zatem wszyscy byli upoważnieni do nauczania i napominania. Kiedy jednak większość była, jak to się też dzieje w naszych czasach, zaabsorbowana troską o byt i stawała się obojętną i bezbożną, stosunkowo nieliczni zastosowali się do wymagań, naprawiania i napominania do pobożności, a tych określano mianem proroków, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Słowo prorok w powszechnym użyciu znaczy publiczny wykładowca. Publicznych nauczycieli bałwochwalstwa również tak nazywano, na przykład, proroki baalowe i tym podobne. Patrz, 1 Koryntów rozdział 14 wersety od 1 do 6, 2 Piotra rozdział 2 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 15, rozdział 14 werset 5, Nehemiasz rozdział 6 werset 7, pierwsza królewska rozdział 18 werset 40, Tytusa rozdział 1 werset 12. Prorokowanie w sensie zwykłego nauczania stało się następnie popularne w pewnej klasie i zwrodniało, przybierając formę nauczania faryzeuszostwa w miejsce przykazań boskich, tradycji starszych. Sprzeciwiający się tym samym prawdzie stawali się fałszywymi prorokami, czyli fałszywymi nauczycielami. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wersety od 2 do 9. Z wielkiej klasy ludzi zwanych prorokami Bóg w różnych czasach wybrał tych, którym powierzył przekazanie poselstwa, odnoszącego się niekiedy do spraw niedalekich, a czasem do przyszłych wydarzeń. Na pisarzy tej klasy mężów, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego, zwrócimy teraz uwagę. Można ich właściwie określić. Boski plan wieków, wykład trzeci, strony od 58 do 65. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 2000 roku, na stronach od 62 do 64.